Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w programie Kierunek Europa, który po wakacjach powrócił do ramówki jesiennej. Sytuacja polityczna w Europie, na świecie jest bardzo dynamiczna. Zaczynamy rozumieć, co znaczy powiedzenie, obyś żył w ciekawych czasach. Oczywiście przytaczam to ze względu na ironię. Następują ruchy tektoniczne w geopolityce jako konsekwencja wojny rosyjsko-ukraińskiej. I to, co było schowane w spektaklu politycznym w dobie stabilizacji i spokoju, teraz jest już widoczne w sposób wyrazisty, jak się wydaje. I taką wyrazistą stała się polityka Niemiec. O weryfikację tej tezy poprosiłem panią dr Justynę Schulz, dyrektora Instytutu Zachodniego, znawczynię problematyki niemieckiej, ale też szerzej problematyki europejskiej.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Kilka tygodni temu na Uniwersytecie Karola w Pradze przemówienie wygłosił kanclerz Olaf Scholz, w którym nakreślił wizję Europy i w której wyraźnie widać, że Niemcy jakby usiłują w tym trudnym czasie w Europie odzyskać inicjatywę polityczną. Przedstawił swoją wizję przyszłości Europy i miejsce w niej Niemiec. Zacznijmy od Niemiec. Ostry kurs na budowę europejskiego federacyjnego państwa, czy tak można odczytać to przemówienie kanclerza?
Z pewnością ta kwestia reformy Unii Europejskiej właśnie w kierunku zwiększonej centralizacji była jednym z motywów tego przemówienia, ale ja może odniosłabym się też krótko do wstępu, który pan tutaj przedstawił, że rzeczywiście teraz te zmiany, powiedzmy właśnie te tektoniczne, one wyraziście pokazały nam błędne założenia zagranicznej polityki Niemiec. Polityki Niemiec właśnie w stosunku do Rosji, ale nie tylko, również w stosunku do Chin. I to, co jest zaskakujące, jeśli chodzi o to przemówienie Olafa Scholza w Pradze, czy jego oferta skierowana do pozostałych Europejczyków, to był ten fakt, że z jednej strony w ogóle nie odniósł się do właśnie tych błędnych założeń, które i konsekwencją tej polityki niemieckiej są te problemy jeśli chodzi o całość Unii Europejskiej, to właśnie związane z kosztami energii, i te konsekwencje społeczne we wszystkich państwach europejskich, a z drugiej strony zaproponował właśnie taką formę przywództwa niemieckiego i przejmowania odpowiedzialności za Europę i za to, co się tutaj dzieje. I to był, powiedzmy, taki dysonans z jednej strony poznawczy dla nas, że jednak to była zresztą tradycja niemiecka, że bez takiego rozliczenia się i zastanowienia nad tym, gdzie leżały błędy, z jakich błędnych przesłanek wychodzono, kształtując taką, a nie inną politykę wobec Rosji, trudno mówić o takim nowym otwarciu. O co tutaj nalegał Olaf Scholz, przedstawiając się jako takiego partnera do kształtowania tych nowych relacji.
Z punktu widzenia interesów niemieckich, to nie była błędna polityka i kalkulacja. Trudno było przewidzieć, że Putin jest nieprzewidywalny. To przekonanie o tym, że można w jakimś sensie wpływać na politykę rosyjską przez ścisłe związki gospodarcze, zwłaszcza jeżeli czerpiemy z tego duże korzyści, to było racjonalne.
Było może racjonalne do pewnego momentu, ale to nie było polityka, która była oparta na solidnych fundamentach i teraz te wyzwania, przed którymi stoi w ogóle cały model gospodarczy Niemiec, ponieważ tutaj ten model był oparty właśnie o tę tanią energię z Rosji, jak również o olbrzymi rynek zbytu w Chinach, stoi pod dużym znakiem zapytania i to jest, budzi niepokoje nie tylko wśród elit przemysłowych, czy intelektualnych, ale również przekłada się to na pewien taki niepokój w społeczeństwie i powiedzmy te teraz zwiększone koszty energii prowadzą do pęknieć również w społeczeństwie niemieckim. Także już pomijając te niesamowite miliardy, które były wydane na budowanie tych dwóch nitek, Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które teraz do niczego nie służą, a na przykład zupełnie nie inwestowano w infrastrukturę cyfryzacji i tak dalej. Także to jest cały szereg błędnych założeń i błędnej polityki, której konsekwencje teraz ponosi obecne społeczeństwo.
Znaczy, bodajże ambasadorowie Danii, Szwecji zostali wezwani w Moskwie w celu wyjaśnienia, co się stało z Nord Streamem, czyli tym sabotażem najprawdopodobniej rosyjskim. To tak na marginesie dzisiaj tą informację czytałem. Ale czy wypowiedź, to wystąpienie Scholza nie jest też, powiedziałem, odpowiedzią na zmieniający się układ taki geopolityczny? Dlatego, że zakładamy sytuację komfortową. I tutaj jakiś rodzaj związku Ukrainy z Polską, 90 milionów, no to zmienia też wektory polityczne i istnieje pewne, oczywiście potencjalna możliwość budowania takiego tandemu polsko-ukraińskiego tutaj w Europie Środkowej, który byłby konkurencyjny wobec tandemu niemiecko-francuskiego. Oczywiście to jest takie marzenie, w tym momencie wypowiadam, bo to daje gwarancję, powiedziałbym, no, stabilności Polski i suwerenności jej na długie lata.
Nie, rzeczywiście to taka, można powiedzieć, ucieczka do przodu Olafa Scholza, który w momencie, kiedy Niemcy rzeczywiście stoją przed takim dużym, no, są krytykowani ze wszystkich stron ze względu na swoją politykę i też taką opieszałość w podejmowaniu decyzji i tutaj z drugiej strony proponują swoje pewne przywództwo i na poziomie unijnym, no jest taką dużą sprzecznością, pewną taką nieracjonalnością, można powiedzieć. Można się zastanowić, dlaczego, skąd to wynika. I może rzeczywiście to, co pan tutaj redaktor sugeruje, można uznać za jeden z motywów, bo to, co pokazała nam reakcja na wojnę na Ukrainie, to jest to, że jednak ten tandem francusko-niemiecki stracił w ogóle panowanie nad tą agendą europejską. To nie on dyktował to, co jest, to, co było w programie, te reformy, te kolejne kroki wobec Ukrainy i tak dalej, tylko raczej właśnie podążał za tym, co wyznaczały takie kraje jak Polska, kraje bałtyckie, Czechy i tak dalej. Tutaj cały ten nasz region ściśle ze sobą współpracujący. I rzeczywiście w tej nowej formie, którą proponuje Olaf Scholz, to znaczy, gdzie niepotrzebna już by była jednomyślność, a niektóre decyzje właśnie dotyczące polityki zagranicznej czy sankcji podejmowane byłyby większością głosów, oczywiście można by było wtedy ten region zmarginalizować. I taka sytuacja jak obecnie, że to kraje Europy Środkowo-Wschodniej, członkowie Unii Europejskiej nadawały ton debacie i wyznaczały kierunki i też politykę wobec Ukrainy, no można by było to lepiej nad tym panować w tej innej strukturze niż to jest obecnie, gdzie rzeczywiście państwa, które są zdolne tworzyć koalicję, mogą również narzucać pewne tematy, które są dyskutowane ogólnoeuropejsko.
Znaczy, można było też odnieść wrażenie, że kanclerz jakby wrócił do tej retoryki podkreślającej moralność jako pewną istotną cechę niemieckiej polityki, bo wynika to tego, że elity niemieckie są zakładnikami, rzeczywiście zakładnikami swoich wyborców i muszą pomagać Ukrainie, nawet jeśli specjalnie nie mają do tego jakiegoś głębokiego przekonania. Ale być może sam fakt jednak przełamania tej, czy niechęci do pomocy, no jest w ogóle warunkiem, żeby Niemcy w ogóle odzyskały znowu to przywództwo w Europie, tak, które do tej pory miało. Nie wiem, czy jasno się wyrażam.
Znaczy, jeśli chodzi o te argumenty natury moralnej, to one oczywiście są bardzo mocno podnoszone, szczególnie przez elektorat tu Partii Zielonych, oczywiście też część partii SPD. I rzeczywiście taka polityka odwracania się od tego, co się dzieje na Ukrainie, albo takiej powściągliwości, czy wręcz, że można graniczącej z obojętnością, no kłóci się z takim własnym obrazem Niemców, którzy oni mają, że są jednak tą taką potęgą moralną i że oni są otwarci i pomocni dla wszystkich uchodźców i tych, którzy potrzebują pomocy. Ale powiedzmy, ta sprzeczność między realną polityką a tymi ideałami występuje w wielu obszarach. Teraz na przykład bardzo krytykowane są Niemcy wobec też pewnej powściągliwości wobec tego, co się dzieje w Iranie, bo tam też pani minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock bardzo podkreślała, jak ważna jest dla niej taka feministyczna polityka zagraniczna. No tutaj kobiety protestują, a jednak to, co robią Niemcy, jest bardziej powściągliwe, na przykład w stosunku do tego, jak zachowuje się Francja czy Stany Zjednoczone. Także tutaj rzeczywiście Niemcy spotykani są ze wszystkich kierunków, konfrontowani właśnie z tymi swoimi głoszonymi zasadami i teraz jak to realnie w polityce wygląda.
Złośliwi mówią, że wierchuszka SPD to byli działacze Komsomolu, to tak na marginesie. Że ten wpływ infiltracji no dość spory ze strony właśnie rosyjskich służb i to być może jest też takim elementem, który hamuje ten przełom, o którym mówi kanclerz Scholz, który mówił na przykład, że ostatnie dostawy to jest 600 milionów euro uzbrojenia, że Niemcy rzeczywiście, był to proces, to nie można było tego tak, musiały dojrzeć do tego, żeby zrozumieć, jak sprawy się mają.
Znaczy, jeśli chodzi o tą infiltrację przez służby rosyjskie, tej sfery politycznej w Niemczech, czy też gospodarczej, to jest rzeczywiście jeszcze temat, który na pewno czeka na zbadanie i ja mam taką nadzieję, że presja społeczeństwa niemieckiego będzie tak silna, presja również mediów, że te wszystkie powiązania zostaną odkryte i pokazane. Teraz niedawno minister spraw wewnętrznych zdymisjonowała dyrektora instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo cybernetyczne, właśnie ponieważ ujawniono jego ścisłe związki z rosyjskimi służbami. I to są takie obecnie na razie jeszcze takie pojedyncze kamyczki, ale myślę, że doczekamy się, mam taką nadzieję, takiej gruntownej analizy, na ile te środowiska polityczne, gospodarcze, ale też z dziedzin kultury były infiltrowane, czy w jakiś taki sposób właśnie poprzez środki finansowe kupowano ich przychylność wobec argumentów strony rosyjskiej.
Dlaczego przywołałem ten Komsomol? Dlatego, że na końcu przemówienia kanclerza Scholza no, pojawia się zakończenie stylu Gorbaczowa. Ja pamiętam książkę Pierestrojka, autorstwa właśnie Gorbaczowa, gdzie początek brzmiał, jeśli nie my, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? I coś podobnego Olaf Scholz powiedział. Oczywiście mówił, że to są słowa studentów zaczynających aksamitną rewolucję w Pradze w 1989 roku. No ale jakby tutaj twórcą tych był jednak Gorbaczow.
No to jest ciekawe, że pan przywołuje sylwetkę Gorbaczowa, bo rzeczywiście pojawiają się takie skojarzenia, że to, co poniekąd Scholz aplikuje społeczeństwu niemieckiemu, to jest taka forma pierestrojki, jaką próbował przeprowadzić Gorbaczow.
Ale dotyczy to też Europy.
Tak,
bo zwraca się do Europejczyków.
Ja rozumiem, tylko ja chciałabym właśnie zwrócić uwagę na ten jeden fakt, że jednak Gorbaczow proponował pierestrojkę po to, żeby utrzymać ten system tak, jaki jest. I rzeczywiście pojawia się coraz więcej takich zarzutów czy analiz, które twierdzą, że, no, że te zmiany, które proponuje Scholz i jak wobec tych zmian sfera polityczna się zachowuje, to są właśnie takie zmiany po to, żeby zachować jednak to, co było. To nie jest ta zmiana, żeby odejść.
Rozumiem.
I otworzyć się na coś nowego.
Wiele się musi zmienić, aby wszystko zostało po staremu, że zacytuję tutaj
no więc
klasyka.
Właśnie,
tak,
że to jednak jest czynione w tym duchu i że wiele sygnałów jest, które pozwala na postawienie takiej tezy.
W każdym razie przemówienie kanclerza Scholza bardzo patetyczne, więc proponuję jako przerywnik naszej rozmowy, ósmą sonatę Beethovena z opusu 13, właśnie patetyczną. Ciekawe, czy kanclerz Scholz słucha Beethovena i inspiruje się Beethovenem, tym patosem właśnie humanistycznym czy humanitarystycznym. Rzeczywiście, znaczy nawołuje do jedności, powiedziałem, Europejczyków, tak, że Europejczycy mają budować jakąś wspólną strukturę, no ale też no, pojawia się tutaj taki podstawowy, zasadniczy problem, czy, aha, i też mówi o wspólnych przedsięwzięciach gospodarczych. No tak, ale czy ktokolwiek będąc wojskowym będzie umierał za jakąś firmę telekomunikacyjną europejską?
No,
to rzeczywiście, jest sprzeczność znowu, kolejna sprzeczność.
Takim drugim filarem tego wystąpienia to była propozycja całego szeregu projektów, które Europejczycy powinni wspólnie realizować, no, aby wzmocnić swoją siłę oddziaływania, swoją suwerenność i tak dalej. No i to są właśnie te projekty w dziedzinie tych nowych technologii, też jeśli chodzi o te zmiany klimatyczne dotyczące energii i tak dalej. Ale tutaj rzeczywiście też się pojawia no właśnie jeden duży problem, ponieważ jednak w Europie istnieje taki niepokój, czy że jednak Niemcy, głosząc takie wspólnotowe interesy, no zbyt mocno forsują interesy swojego własnego przemysłu. Czyli tutaj budując wspólny rynek i rzeczywiście teraz jest coraz więcej tych głosów, które pokazują, że jednak ta pomoc finansowa Niemiec dla swojego własnego przemysłu, no ten słynny pakiet 200-miliardowy, on niszczy poniekąd podwaliny naszego wspólnego rynku europejskiego, który w miarę dobrze funkcjonował, właśnie dlatego, że jednak te państwa, ta pomoc była wycofana. Natomiast jeżeli Niemcy teraz forsują tego typu politykę, to nie tylko, że nie stwarzają warunków, żeby realizować te nowe projekty, o których mówił Olaf Scholz w tym przemówieniu, ale wręcz no, cofają nas w pewnym sensie jeśli chodzi o ten poziom rozwoju wspólnego rynku, no ponieważ powstaje cały szereg niepokojów i to nie tylko już są formułowane tu z naszego regionu, gdzie my zawsze uważaliśmy, no, że to jednak konkurencja była nierówna, ale również i Włosi, i Francuzi, i państwa skandynawskie są zaniepokojone, że to jednak nie jest wolna konkurencja rynkowa, ale te przedsiębiorstwa niemieckie swoją konkurencyjność zdobywają na naszym rynku dzięki wsparciu, tak dużemu wsparciu ze strony państwa. Także to też jest pewna sprzeczność. Z jednej strony budowanie wspólnych projektów, a z drugiej strony jednak taka bardzo, zresztą to powiedział nawet premier Morawiecki na spotkaniu w Pradze, no taka bardzo egoistyczna polityka Niemiec bez uzgadniania ze swoimi partnerami. Zresztą w reakcji na to dwóch komisarzy europejskich, komisarz zajmujący się kwestiami finansowymi i komisarz od spraw gospodarki, teraz już nazwiska mi uciekły, we wszystkich większych gazetach, w państwach członkowskich opublikowali taki artykuł krytyczny wobec właśnie tego, no powiedzmy, tej polityki Niemiec i tego pakietu 200-miliardowego. U nas się też ukazał w Rzeczpospolitej i w zamian zaproponowali inne europejskie rozwiązanie. To oczywiście możemy dyskutować, na ile ono jest korzystne i warte poparcia, ale no powiedzmy, że ta polityka Niemiec przemysłowa i wspierająca przedsiębiorstwa również budzi niepokój na poziomie unijnym, na poziomie komisji.
Rzeczywistość pragmatyczna to jedno, retoryka polityczna to drugie. Zresztą można tutaj, nie jest to oczywiście odkrywcze, ale można zauważyć, że ukrywanie swoich interesów pod płaszczykiem cnoty, no to jest rzeczywiście, no, wybitna umiejętność polityczna.
No tak, ale jeżeli to się za bardzo rozchodzi, zbyt duża jest rozbieżność, no to wtedy przestaje to być funkcjonalne.
Tak, znaczy to tutaj wypowiedź Ursuli von der Leyen chyba jest dobrym tego dowodem, kiedy mówiła o konieczności dyscyplinowania Włochów, tak? To jest coś, co pewnie nigdy by na przykład Angela Merkel tego nie powiedziała. Nie? To jest ta różnica chyba jednak formatu politycznego. Nie? Tutaj tych... Tak mnie się zdaje. Nie?
No może właśnie... No,
tak jasno ułożyć swoje karty na przykład. Nie? No tak, to jest nieostrożność, mówiąc delikatnie.
Tak, to rzeczywiście zgadzam się w pełni z panem. No może można powiedzieć, to było na uniwersytecie, w rozmowie ze studentami. Może poczuła się zbyt swobodnie i pozwoliła sobie na takie otwarcie, które rzeczywiście będzie jednak używane jako argument, żeby pokazać, jak instrumentalnie komisja traktuje państwa i używa swoich instrumentów w zależności od tego, jakiego państwa to dotyczy.
Ja też chciałbym tutaj tak zauważyć, że oczywiście ta, powiedziałem, krytyka pod adresem Niemiec jakby bierze pod uwagę też jakby korzyści, jakie mamy z tej symbiozy, czy też synergii gospodarczej, żeby była jasność, tak, żeby tutaj nie był ja przynajmniej posądzony, że jestem jakimś, powiedziałbym, nienawistnym względem Niemców, nic z tych rzeczy. Trzeba sobie zdać sprawę, że fakt, że jesteśmy w tym organizmie też gospodarczym, no daje nam korzyści. No, ostatnie 15 lat, nie, siła nabywcza pojedynczego obywatela 15 lat temu to jest 40% w stosunku do 100 przypadku Niemca. Dzisiaj to już jest 60, tak? Także jest to efekt też rozwoju niemieckiej gospodarki, jakby nie było. Zgadza się pani?
Tak, ale to tak tym bardziej ma pan rację.
To trzeba było powiedzieć,
tak,
żeby
dla
jasności, tak?
Tak. Tak, ale tym bardziej musimy z niepokojem patrzeć na zjawiska, które zagrażają tej pozycji Niemiec, zagrażają również pozycji gospodarczej. Przecież teraz takie instytucje jak Fundusz Walutowy czy Bank Światowy swoje prognozy przedstawiły na rok 2023.
Słynna trojka, tak.
Tak, i co jest ciekawe, właśnie największą recesję spośród państw europejskich przewidują właśnie w Niemczech. Także obok oczywiście Rosji to już nie uwzględniamy, ale właśnie Niemcy są w prognozach, to są oczywiście prognozy, ale również prognozy niemieckich instytucji, też widzą takie duże zagrożenia, że jednak ten niemiecki model gospodarczy stoi przed bardzo dużymi wyzwaniami i dla nas to też jest ważne, aby tam po prostu te zmiany się dokonały i żeby nie dokonywały się, żeby nie opierać się na fundamentach, takich właśnie jak Rosji czy Chinach, które są niebezpieczne, również ze względu na nasze też interesy. Mhm.
Tutaj chciałbym panią poprosić o komentarz słów kanclerza. Doświadczenie minionych miesięcy dowodzi, że każda Niemiec może zostać przezwyciężona, że europejskie reguły mogą być łatwo zmienione, gdy zachodzi taka potrzeba, że traktaty europejskie nie są wykute w marmurze. Jeśli traktaty powinny zostać zmienione, to będziemy to musieli zrobić. Brzmi to dość mocno.
No tak, brzmi to mocno. No i to jest właśnie ta deklaracja takiej chęci otwarcia się na te propozycje, które już od dawna zresztą formułował prezydent Macron i zawsze były te zarzuty, że Niemcy są pasywne, że na to nie odpowiadają, że nie mają własnych propozycji. I w tym, zresztą to było częściowo w prasie tak formułowane, że to jest taka niemiecka odpowiedź na przemówienie prezydenta Macrona w Sorbonie, to już było prawie 5 lat temu, ale że właśnie długo musieli czekać, ale tu teraz jest ta propozycja ze strony Niemiec. Ale ja bym chciała tylko zauważyć, że w prasie niemieckiej bardzo krytycznie były głosy na ten temat tego przemówienia, że nie było w dobrym czasie powiedziane. Zauważono, że premier Czech w ogóle nie był obecny wtedy na sali. No i również później te propozycje były przedstawiane na spotkaniu ministrów do spraw europejskich i nie spotkały się z entuzjazmem, wręcz z odrzuceniem, nie tylko z tutaj ze strony Polski, czy tutaj z naszego regionu, ale również było w prasie powiedziane i Irlandia, i Portugalia i wnosiły cały szereg zastrzeżeń. Także to jest taka wizja niemiecka, no to jest dla nas ważne, żeby wiedzieć teraz konkretnie, jak przynajmniej ta opcja polityczna, która jest obecnie u władzy, przedstawia, wyobraża sobie dalsze reformy unijne, ale myślę, że nawet w społeczeństwie niemieckim jest też spora grupa, która no, nie popiera tej wizji i kierunku zmian w Unii Europejskiej i jest, opowiada się raczej za Europą suwerennych
państw narodowych,
państw, które ze sobą współpracują właśnie na poziomie unijnym.
Jeszcze jedna rzecz, która mnie trochę zaniepokoiła, mianowicie związane z KPO, że kanclerz Scholz chce, aby konflikty w kwestii praworządności nie trafiały przed Trybunał, tylko że były rozpatrzone w Komisji Europejskiej na poziomie politycznym. Tak się zastanawiał, no, powiedziałem, Niemcy tacy legaliści, nagle sąd zaczyna, Trybunał jest sądem, zaczyna po prostu przeszkadzać. No to bardzo niebezpieczne, bo to jest zdradza pewną mentalność.
Znaczy, ja myślę, że on to...
Może przesadzam,
że on uważał, że warto rozwiązywać te problemy najpierw w procesie politycznym, żeby one nie eskalowały aż do tego stopnia, żeby musiały być rozstrzygane przez Trybunał. Że to było raczej w tym duchu powiedziane, że jednak w jakimś takim politycznym, no nie wiem, dialogu, rozmowach i tak dalej, żeby te problemy próbować rozwiązywać.
Innymi słowy, na zakończenie, żaden patos Beethovena czy jakiegokolwiek innego niemieckiego wielkiego artysty nie jest w stanie zbudować suwerenności europejskiej. Zgodzi się pani z takim sformułowaniem?
Ja, znaczy, jeśli chodzi o muzykę...
No bo Scholz mówi o suwerenności europejskiej, no to pytanie, co to jest.
Tak? Ale jeśli chodzi na temat, no już kończymy tak muzycznie, to rzeczywiście, jeśli chodzi o wkład Niemców do muzyki i do tego, że tej specyfiki europejskiej, naszej kultury, rozpoznawalności naszej kultury, odmienności, no to jest bardzo duży. Czyli jeśli chodzi o tą kwestię muzyczną, to rzeczywiście Niemcy zbudowali pewną suwerenność, ale to jest zupełnie inny temat.
Tak, i w tej, powiedziałem, suwerenności niemieckiej muzyki znajdziemy utwór Richarda Wagnera, Uwertura Polonia, gdzie mamy do czynienia z afirmacją polskości. Ulubiony kompozytor Hitlera pisze po 830, powstanie listopadowe, pisze właśnie taką apoteozę polskich cnót.
No, ale to jest piękne w naszej Europie, te niesamowite sprzeczności i ambiwalencje tkwiące w naszej kulturze
tak
i
jest.
Te wzajemne powiązania.
Tak, i tą drogą należy iść, pani doktor. Zgadza się pani ze mną?
Tak, zgadzam się zupełnie.
Dziękuję. Moim gościem była pani doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Kierunek Europa.